Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś wracamy do tematu, który podjęliśmy jakiś czas temu, czyli o historii Ameryki podczas II wojny światowej. Będziemy opowiadali o wielkim amerykańskim zwycięstwie, którym kończy się II wojna światowa, bo Stany Zjednoczone stają się niekwestionowanym supermocarstwem. Jak zawsze inspiracją do tego tematu jest książka Piotra Zaremby, Demokracja Zwycięska. Dzień dobry, Piotrze.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Przypomnę, historyk, dziennikarz, pisarz, także autor kilku książek, które opisują pierwszą połowę XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Polecam wszystkim te tomy, bo są niezwykłe, jeśli chodzi o swoją szczegółowość. Chyba pierwszy raz w polskim piśmiennictwie mamy do czynienia z tak dokładną analizą wewnętrznej, szczególnie polityki w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. Chciałbym w takim razie, żebyśmy tym razem zaczęli od tego, jak to się stało, że Ameryka stała się nową fabryką wolnego świata, czyli tą wielką fabryką militarną i paradoksalnie, tutaj trochę zdradzamy puentę, nie stała się ofiarą tego procesu, tak jak wiele krajów, które po pierwszej, a potem także niektóre po drugiej wojnie światowej po prostu stały się bankrutami.
Jak to się stało? No, myślę, że to wynikało po prostu z natury tego społeczeństwa. Społeczeństwa jednak wolnego. Społeczeństwa, które dysponowało gigantycznym zapleczem takim gospodarczo-społecznym. Ten budowa przemysłu na potrzeby wojenne zaczęła się tam grubo przed wejściem Stanów Zjednoczonych do wojny. To zresztą wynikało też z pewnego konsensusu społecznego. Z jednej strony Franklin Delano Roosevelt, prezydent, był bardzo mocno krytykowany za politykę społeczną, socjalną w kraju, ale z drugiej strony kongres, czyli parlament amerykański, udzielał mu kolejnych sum, czy uchwalał kolejne sumy na zamówienia wojenne, czy wojskowe. I to były bardzo duże pieniądze. Okazało się, że jednak mimo tego, że dopiero co skończył się, czy właściwie zaczynał się kończyć kryzys ekonomiczny, tu jednak potencjał był. To było oczywiście związane z wieloma sporami, narzekaniami, że to się dzieje zbyt wolno, że nie tak jak trzeba ten przemysł jest organizowany, natomiast no, rzeczywiście wyniki były imponujące i jest powszechnym poglądem, że w zasadzie no, główny wkład Ameryki w wojnę, oczywiście wojsko tak, wojsko też bardzo dobrze zorganizowane, wojsko mające też własne, bardzo dobrze zrobione, działające zaplecze, ale przede wszystkim jednak potencjał gospodarczy. No, w momencie, kiedy potencjał gospodarczy Niemiec i Japonii zaczynały się kurczyć czy wyczerpywać, no Ameryka była, można powiedzieć, ciągle żwawa, młoda i gotowa do działań.
Czy to był wynik tak naprawdę jeszcze tak naprawdę lat 20., czyli tego fordowskiego sposobu myślenia o gospodarce, czyli wielkich fabryk, gdzie na taśmach produkowano wpierw samochody, a potem samoloty i czołgi?
No pewnie tak, przy czym tutaj ten biznes zupełnie na samym początku tej polityki zbrojeń miał pewne opory, były takie przypadki, gdzie na przykład poszczególni przedsiębiorcy dostawali pieniądze, a nie chcieli przestawiać swojej produkcji na ściśle wojenne tory, dalej produkowali to, co przed wojną, czyli na przykład nie czołgi, a samochody, ale generalnie tak, to jest jednak duch takiego bardzo, bardzo elastycznego kapitalizmu. I on się w czasie II wojny światowej generalnie sprawdził. Tam był spór, tak mniej więcej po kilku miesiącach już po wejściu Stanów Zjednoczonych do wojny, to był spór, tak zwany, to historycy amerykańscy nazywają to spór o wykonalność. Mianowicie armia i popierający ją urzędnicy, przede wszystkim Departament Wojny, te instytucje starały się wydrzeć tych pieniędzy jak najwięcej wyłącznie na cele ściśle wojenne. I to było tak, że zamawiały gigantyczne liczby poszczególnych produktów potrzebnych do wojny, no na przykład mundurów, jakby trochę bez opamiętania, trochę bez rozpoznania realnych potrzeb. oczekując, że inne, że tak powiem, potrzeby nie będą przez jakiś czas zaspokojane albo będą zaspokojane w umiarkowanym stopniu. Natomiast część urzędników cywilnych administracji Roosevelta się temu przeciwstawiła. To znaczy uważała, że jednak to, że trzeba armię trochę poskromić, trochę zatrzymać w tych zapędach, bo jest jednak ważne, żeby to społeczeństwo było jednocześnie społeczeństwem wolnym. No na przykład tam przez całą wojnę toczyły się dyskusje, czy wprowadzić jakieś elementy przymusowej pracy dla robotników. I jednak tego nie zrobiono, ale także, żeby to było społeczeństwo w miarę zasobne. No, ten czas wojny to jest paradoksalnie wyłącznie dla Ameryki, bo w innych krajach tak nie jest. No to jest czas jednak względnej zamożności. Oczywiście no są ludzie na froncie, młodzi ludzie, ale ci, którzy zostają na zapleczu, czyli są w Ameryce, zarabiają nieźle. I to powoduje, że powiększają się ich oszczędności, ich siła nabywcza cały czas jest duża. No, nawet w takich, że tak powiem, ciekawych, malowniczych rzeczach, jak konsumpcja kultury czy popkultury. No, przez całą wojnę Amerykanie chodzili do kin i to chodzili masowo do kin. No, to oczywiście nie kojarzy nam się w ogóle z II wojną światową i mówię, to jest ewenement, bo wszystkie kraje europejskie, łącznie z Wielką Brytanią, no jednak mają zupełnie inaczej, prawda? To znaczy, tam
no i mają też konsekwencje po wojnie, długoletnie, tego wysiłku. No Wielka Brytania jest tego doskonałym przykładem,
tak,
gdzie ten kraj po wojnie płaci po prostu niewyobrażalnie wysoką cenę, na którą nakłada się kwestia rozpadu imperium i cała masa różnego rodzaju rzeczy, które się pojawiają. Ale wróćmy w takim razie jeszcze do Ameryki, bo mam takie wrażenie, że kwestia tego budowania tej przemysłowej mocy militarnej, no ona się jakoś wpisuje w New Deal, czyli też kwestię pewnego dyskursu pomiędzy politykami i elitami amerykańskimi na temat tego, ile państwa, a ile kapitalizmu.
To prawda, aczkolwiek oczywiście wpisuje się, tak powiedziałbym, co do pewnej ogólnej zasady. To znaczy wpisuje się co do zasady, nie skąpimy pieniędzy na pewne przedsięwzięcia publiczne, czyli właśnie na zamówienia wojenne. Natomiast oczywiście to zarazem jest cofnięcie się wielu elementów New Dealu. No po pierwsze jednak podczas wojny, właściwie już w 1940-1941 roku, jeszcze przed Pearl Harbor, no administracja amerykańska już jest zmuszona do rezygnacji z rozmaitych przedsięwzięć, które wcześniej były prowadzone. Tam na przykład była gigantyczna operacja elektryfikacji gospodarstw. Przede wszystkim gospodarstw rolnych, która jakby w czasie wojny została właściwie bardzo ograniczona bądź zawieszona. I pieniądze przeznacza się jakby już nie na przedwojenne cele społeczne, a na wojnę. To jest oczywiście jakaś zmiana. Z drugiej strony są pewne przedsięwzięcia, które budzą opory. Na przykład powstaje specjalna administracja, która pomaga wielkim kapitalistom, między innymi Fordowi, ale nie tylko, dzierżawić czy tworzyć wręcz, nawet budować nowe zakłady przemysłowe. No, czyli można powiedzieć, że jest to taki kapitalizm ze wsparciem państwa, ale kapitalizm jednak. To znaczy oni te fabryki przejmują. Nie zawsze na własność, często to jest właśnie dzierżawa, ale po wojnie umożliwiono im wykupienie tych przedsiębiorstw. To też było przedmiotem pewnego sporu, no ale można powiedzieć, że ta strona prokapitalistyczna wygrała. No i tu na przykład pojawiały się takie wątpliwości, czy to nie jest budowanie, że tak powiem, jeszcze większej potęgi korporacji, które już przed wojną były podejrzewane o zakusy monopolistyczne, prawda? No bo jeżeli Ford był jednym z kilku wielkich przedsiębiorców samochodowych, to był właściwie oligopol, przemysł samochodowy, kilka dużych, wielkich firm dominujących, no to można powiedzieć, że dzięki pieniądzom rządowym te firmy się jeszcze bardziej umacniały i one jeszcze bardziej dominowały na rynku. No ale to jest oczywiście pewna cena, też można powiedzieć. No, pewnie ciężko byłoby wojnę prowadzić bez wspierania rodzimych kapitalistów. Tam była też oczywiście taka tendencja, żeby trochę tych drobnych przedsiębiorców bronić. Też powstała inna specjalna administracja, która miała właśnie pilnować, żeby ci drobniejsi przedsiębiorcy dostawali zamówienia, żeby oni uczestniczyli, partycypowali trochę w tych zbrojeniach. Natomiast no, to oczywiście dawało bardzo ograniczony efekt, no bo łatwiej było zamawiać u wielkich, prawda? I ci wielcy się rzeczywiście utuczyli, no bodajże chyba John Kenneth Galbraith, słynny ekonomista, powiedział, że Ameryka wyszła z wielkim rządem, wielkim biznesem. No to tam jeszcze był, on stwierdził, że ze wielkimi związkami zawodowymi, bo związki zawodowe generalnie były podczas wojny, no można powiedzieć, tolerowane, jeśli nawet nie wspierane, ale przede wszystkim wielkim rząd i wielki biznes, które stają się partnerami. No to jest początek tego, co Eisenhower nazwał kilkanaście lat później oczywiście, generał Eisenhower, prezydent Stanów Zjednoczonych, nazwał kompleksem wojskowo-przemysłowym, prawda? Ta nazwa się wtedy nie pojawia, ale zjawisko istnieje.
No dobrze, ale to w takim razie skąd się brały te pieniądze? I tutaj moje te pytanie, dlaczego Ameryka nie zbankrutowała, jakby wraca, czyli Ameryka pożyczała na rynku wewnętrznym te pieniądze, tak, na przemysł i okazało się, że to jest na tyle sprawdzalne, że można po prostu sobie na to pozwolić?
Tak, tak. No więc rzeczywiście tym takim głównym źródłem dochodów amerykańskiego rządu stały się pożyczki wewnętrzne i sekretarz skarbu Roosevelta, Henry Morgenthau, dbał o to, żeby one były właśnie szczególnie istotne. To się łączyło z wielkimi kampaniami propagandowymi oczywiście, z takimi przejawami no właśnie niebezpośredniego wpływania rządu na gospodarkę, ale była oczywiście też modyfikacja systemu podatkowego. No, w 1942 roku następuje wielka rewolucja w amerykańskich podatkach. Ten system wcześniej był tak dziwnie skonstruowany, że z jednej strony w latach 20. republikanie obniżyli podatki najbogatszym. No, było to założenie, że jak prawda te stawki będą niższe, to tak naprawdę gospodarka się ożywi. I to się do pewnego to sprawdzało. Ale z drugiej strony, to jest pewien paradoks, znaczna większość ludzi na dole tej drabiny społecznej w ogóle nie płaciła podatków. To znaczy suma wolna od podatków była stosunkowo wysoka. I to się w czasie wojny zmienia. To znaczy nagle z kilku procent ludzi płacących podatek dochodowy, to się staje mniej więcej połową społeczeństwa. To znaczy mniej więcej połowa społeczeństwa składa zeznania podatkowe i płaci podatki. No to oczywiście zmienia strukturę budżetu i daje nowe pieniądze. Przy czym warto podkreślić, że Roosevelt chciał, żeby te podatki rosły jeszcze bardziej, a w 1944 roku, na początku 1944, tam miało miejsce takie starcie bardzo silne między Rooseveltem a Kongresem. Kongres uchwalił ustawę podatkową kolejną po 1942, prawda? W której owszem podniósł trochę podatki, ale nie tak jak chciał Roosevelt. Roosevelt tę ustawę zawetował i Kongres ogromną większością w obu izbach to weto obalił. No to jest zresztą typowe dla amerykańskiego systemu, prawda? Tam nie ma dyscypliny partyjnej i duża większość demokratów też się go nie posłuchała. To zresztą chyba było w sumie błogosławione dla Ameryki, no bo to nie spowodowało bardzo dużego obciążenia fiskalizmem społeczeństwa. To znaczy to społeczeństwo było stosunkowo gotowe do tego, żeby potem stanąć do normalnych takich produkcyjnych zadań, można powiedzieć, po II wojnie światowej, ponieważ nie było bardzo silnie wydrenowane.
No i mogło zbudować to społeczeństwo dobrobytu, a to się okazało, no mówiąc najkrócej, największym sukcesem Ameryki po wojnie.
Tak jest. No właśnie też ciekawy był ten spór o pracę przymusową. Tam się kilka razy pojawiła idea, żeby po prostu no, robotników w jakiejś mierze przywiązać do zakładów. To znaczy, żeby oni jakby, no, skoro nie idą na front, mieli obowiązek pracować w konkretnym miejscu. I to było takie założenie, że no, kolejna duża agencja rządowa zajmująca się w ogóle siłą roboczą będzie ich tam kierować w różne miejsca, prawda? No, a jednak to się nie udało. To znaczy, no, jeszcze w 1945 roku na wezwanie Roosevelta, już umierającego Roosevelta, Kongres to próbował przegłosować, no i Senat ostatecznie tę ustawę zablokował. Warto zresztą powiedzieć, że no, tu mamy do czynienia z kolejnym gigantycznym zjawiskiem społecznym, to znaczy z ogromną migracją. Ludzie w Ameryce podczas wojny, to się zaczęło jeszcze w okresie wielkiego kryzysu, ta migracja już wtedy trwały, ale w czasie II wojny światowej no, ogromne masy ludzkie się przenoszą ze stanu do stanu, z regionu do regionu.
Ale czy to jest tak naprawdę wędrówka też z wsi do miasta? Czy tak, mamy do czynienia tym procesem, który pierw ma oczywiście taki dramatyczny wyraz, tam grona gniewu i tak dalej, czyli takie poszukiwanie po prostu lepszego życia przez dawnych farmerów, którzy zbankrutowali, a teraz rozumiem, jest to miejsce, do którego można dążyć, czyli wielkie fabryki przemysłu zbrojeniowego. Nowego.
Tak jest. To także jest wędrówka z wsi do miast i procentowo liczba farmerów czy robotników rolnych się zmniejsza, ale to jest też właśnie ruch w kierunku, no można powiedzieć, tych regionów, które wcześniej nie były aż tak bardzo wysoko rozwinięte i tak bardzo nie partycypowały w ogólnym dobrobycie. No generalnie gospodarka amerykańska była, można powiedzieć, nachylona w kierunku wschodnim. To znaczy najbardziej, najbogatsze były stany wschodniego wybrzeża i kilka stanów tych takich przylegających do wybrzeża środkowo-zachodnich typu Ohio, Michigan czy Illinois. A tutaj nagle rozwijają się nowe regiony. No to jest oczywiście Kalifornia, gigantyczna i w jakiejś mierze też Oregon, no ale przede wszystkim Kalifornia. To jest gigantyczny rozwój zachodniego wybrzeża, no ale to są też stany południowe. One wcześniej były typowo wiejskie, bardzo zacofane, o bardzo takiej anachronicznej strukturze społecznej, no a teraz nagle tam się też umiejscawia zakłady przemysłowe. Oczywiście południe nawet po wojnie ciągle było w większości rolnicze, ale jednak już nie aż tak zdecydowanie. Więc tu jest, no, można powiedzieć, taka specyficzna inżynieria społeczna. Ona jest po części naturalna, ale po części oczywiście też sterowana, no bo to, gdzie te zakłady powstają, zwłaszcza jeżeli one korzystają z tych kredytów właśnie, to znaczy albo z dzierżaw, no to jednak rząd ma tutaj bardzo duży wpływ.
No ale tutaj rozumiem, że była też pewna kwestia tego, że na południu w tym czasie Partia Demokratyczna była silna i potrzebowała też tam głosów tamtejszych senatorów i reprezentantów w Izbie Reprezentantów.
Zgoda. Przy czym paradoksalnie południe już bez tego było bardzo proalianckie i prowojenne. To był właściwie region, który najmocniej popierał
Wielką Brytanię.
Wielką Brytanię. Oni najszybciej zaakceptowali te wszystkie inicjatywy Roosevelta jeszcze przed wojną. To znaczy najpierw umożliwienie handlu z krajami walczącymi, a później w 1941 roku, na początku 1941, Lend-Lease, czyli możliwość udzielania czy przekazywania sprzętu wojennego Wielkiej Brytanii i Związkowi Sowieckiemu później również właśnie bez bezpośredniego ściągania pieniędzy. No tu południe było w czołówce. To znaczy to także wschodnie wybrzeże czy szerzej wschód, ale to był też region bardzo prowojenny. Tak, no ale oczywiście, że no to, że demokraci tam byli partią dominującą, a w niektórych stanach wręcz monopartią, no miał też duży wpływ oczywiście na to, ale też była to jakaś forma no takiej większej wspólnotowości, to znaczy szukania pewnej równowagi społecznej, prawda? New Deal też trochę na tym polegał, na tym na przykład, że te stany, które były wcześniej biedniejsze, stawały się bardziej wspierane, ożywiana była tam gospodarka, no i wojna to, można powiedzieć, dokończyła, czy dopełniła.
No dobrze, a to w takim razie jak udało się Ameryce zmobilizować 8, a przez chwilę, jak rozumiem, planowano 10-milionową armię?
No tak, no więc planowano właśnie dużo więcej. Więc ostatecznie można powiedzieć, że decyzje takie już w trakcie wojny trochę zatrzymały ten proces. No ale jak się udało? No udało się oczywiście dzięki na początku...
Entuzjazmowi.
Tak, na początku dzięki entuzjazmowi, bo na przykład uchwalono przecież jeszcze w 1940 roku Selective Service Act, czyli ustawę umożliwiającą pobór do wojska, oparty na losowaniu, prawda, czyli nie wszystkich brano do wojska. Natomiast rzeczywiście w tym pierwszym okresie po Pearl Harbor młodzi ludzie się masowo rzucili do armii i przez jakiś czas nawet nie trzeba było tak tego losowania, że tak powiem, pieczołowicie dopełniać. No później już oczywiście to były elementy, to już były elementy, większe elementy przymusu. Natomiast ta armia była duża i to jest ciekawe zresztą, bo przed wojną młodzi Amerykanie byli raczej pacyfistami. Tam było wielkie narzekanie starszego pokolenia, elit starszego pokolenia, że młodzież się nie garnie, że młodzież nie rozumie poczucia obowiązku. Był taki kontrast między pierwszą a drugą wojną światową, bo w czasie pierwszej wojny światowej młodzi ludzie się jakby szykowali do wojny. A tutaj nie było tego elementu. Ale to się całkowicie zmieniło po Pearl Harbor. No potem oczywiście były decyzje bardzo często bolesne. No taką bardzo bolesną decyzją, którą ja opisuję, no było uchwalenie w 1943 roku ustawy, która umożliwiała wzięcie do wojska nie od 21 do 18 roku życia. Mówię, że to było bolesne, bo no po pierwsze dotyczyło to bardzo młodych ludzi, a po drugie tam wypadła taka poprawka z tej ustawy, która no kazała jednak przez rok tych młodych ludzi szkolić. No i pod koniec wojny to młodzież masowo wysyłano na front zachodni i w walkach w Ardenach na przykład no, poniesiono tam bardzo duże straty właśnie krwią tej młodzieży. I to było bardzo, to było potem krytykowane, ale jakby było już za późno, żeby cokolwiek zmieniać, a jednak dominował pogląd wojska i Departamentu Wojny, czyli sekretarza wojny Henry'ego Stimsona. No, on uważał, że to trzeba po prostu zrobić tak, żeby było tych żołnierzy dużo. No tam były oczywiście jeszcze inne kwestie, to znaczy na przykład od pewnego momentu brano do wojska farmerów, pod koniec wojny pojawił się problem, czy brać ludzi, którzy mają dzieci, i początkowo ich nie brano, potem ich brano. To jest w ogóle ciekawe, w ogóle, bo to jest takie ucieranie różnych konsensusów wokół no, decyzji, które są bardzo trudne. Natomiast no, oczywiście no, wszystko to razem złożyło się na wielką armię, ale mówię też, armię dobrze, że tak powiem, przygotowaną, bo podobno obliczano, że no, na jednego żołnierza wysłanego do Anglii, szykującego się potem do wojny na froncie zachodnim, przypadało dwóch, że tak powiem, ludzi z zaplecza. Czyli tego nie było w żadnej innej armii. To polegało w związku z tym na też takim bardzo dobrym przygotowaniu tego zaplecza. Oni byli oczywiście i lepiej przeszkoleni, bo dość długo ich te masy nie wchodziły do wojny. Prawda,
no tutaj kunktatorstwo Brytyjczyków chyba odegrało sporą rolę w tym, że Ameryka miała aż tak dużo czasu do przygotowania się do tej wojny. Przy czym warto tutaj podkreślić, że w pewnym momencie, a właściwie na samym już początku, podjęto decyzję, że to Europe first, czyli że mówiąc najkrócej, przekierowano, szczególnie po tym, jak udało się zatrzymać ekspansję japońską na Pacyfiku, główne siły i główne starania na zwycięstwo nad Niemcami, no do pewnego stopnia także Włochami.
Tak jest. To jest trafna uwaga, bo rzeczywiście na początku i Rooseveltowi, i jego doradcom, czołowy doradca Harry Hopkins, ale także wojskowym amerykańskim z generałem George'em Marshallem, szefem sztabu generalnego, wydawało się, że trzeba jak najszybciej uderzać z zachodu. I tam ten pomysł, żeby po prostu no, w kilka miesięcy, można powiedzieć nieomalże, lądować we Francji, był bardzo modny. Natomiast rzeczywiście Churchill to hamował, Winston Churchill, który uważał, że no, to się skończy tak jak w pierwszej wojnie światowej bitwa pod Gallipoli i że będzie, krótko mówiąc, no, to lądowanie będzie poronione, przyniesie gigantyczne straty i zwlekał z tym. No później oczywiście był jeszcze inny spór, to w 1943 roku się rozstrzyga, Churchill lansował oczywiście wojnę od południa, zresztą no, zaczęto ją bardzo szybko realizować, no bo czymże innym było uderzenie na Afrykę Północną. Potem była
Sycylia, Włochy.
Kampania włoska, tak jest, w 1943 roku. Natomiast Churchill był zwolennikiem w ogóle próby uderzenia przez Bałkany. I to oczywiście, że zrezygnowano z tego, także pod dużą presją Stalina, który tego w ogóle sobie nie życzył no, ze zrozumiałych powodów, bo szybciej alianci by się zbliżyli do jego potencjalnej strefy wpływu.
Do ewentualnych łupów.
Tak jest. To było zwycięstwo właśnie tych racji sowieckich. No i można powiedzieć, że no Roosevelt się bardzo do tego przyczynił, bo Roosevelt jednak poparł w tej sprawie Stalina. Tu już dochodzimy do polityki międzynarodowej. Amerykańska generalicja tego nie rozumiała. Nie rozumiała tego, że Churchill chce, że tak powiem, jakoś zmienić trochę układ sił w Europie. I te racje generalicji były całkowicie popierane przez prezydenta, który uważał, że no, dajmy Związkowi Sowieckiemu co jego, czy pozwólmy mu na wzięcie, co mu przypadnie, a my wspierajmy go możliwie najefektywniej sprzętem, czyli właśnie dostawami lendlizy. To oczywiście niektórzy uważali za wielki błąd i po wojnie się toczyły rozmaite debaty na temat tego, czy to w ogóle nie była strategia, że tak powiem, błędna, czy ona nie zaważyła na powojennym układzie sił na świecie. Przy czym podkreślam, nie była to jednak wyłącznie koncepcja Roosevelta, bo niektórzy przypisywali to temu, że on właśnie był, no, sympatyzował ze Stalinem, miał wokół siebie w otoczeniu sowieckich agentów, ale to była też agenda generalicji amerykańskiej. Znaczy Marshall i Eisenhower, który potem staje się dowódcą sił zachodnich, byli wielkimi zwolennikami właśnie takiego podziału zadań.
A czy to oznacza, że oni byli technokratami wojskowymi trochę bez politycznej wyobraźni?
Pewnie tak. No, hołdowali doktrynie jednej rozstrzygającej bitwy, chcieli, żeby ta bitwa się odbyła możliwie jak najszybciej. Przyjmowali oczywiście punkt widzenia Anglii i godzili się na zwłokę, ale no, nie mieli, że tak powiem, kompletnie pokusy, żeby zmieniać cokolwiek w takiej zasadniczej strategii wojennej. To zresztą potem wychodziło jakby już nawet w takich szczegółach, no, ale to były nie do końca szczegóły, prawda? Eisenhower zgodził się, żeby nie ścigać się ze Sowietami do Berlina, pozwolił im zdobyć Berlin. Nie chciał się również ścigać do Pragi czeskiej, to przecież to były rozstrzygające, można powiedzieć, o strefie wpływów sowieckich decyzje, ale właśnie z tego powodu, że no on uważał, że jakby tu racje militarne, wojenne, pewne też oszczędzanie jednak strat wojskom amerykańskim ma zasadnicze znaczenie, jest ważniejsze niż polityka.
No dobrze, ale to w takim razie odnoszę wrażenie, że to dotyczy z całą pewnością centrali oraz tego zachodniego frontu, bo na wschodzie, czyli na froncie azjatycko-pacyficznym mamy rozpolitykowanych generałów.
No to znaczy mamy generała
MacArthura, ale w Chinach też mamy dużo polityki.
Tak. No w Chinach tak, przy czym ten front chiński akurat się okazał niespecjalnie istotny. Znaczy cały czas było przekonanie, że tam dojdzie do jakiejś ofensywy przeciwko Japończykom, ale w końcu ostatecznie tak nie było. No, nie, no generał MacArthur no, oczywiście stał się bohaterem ze względu na obronę Bataanu, czyli no, można powiedzieć skrawka, ale on należącego do Filipin. Potem został przeniesiony do Australii i stamtąd próbował prowadzić wojnę siłami amerykańskimi, ale także australijskimi, no sojuszniczymi, można by rzec. Częściowo to też oczywiście było zadanie marynarki wojennej, tam stale były tarcia, spory kompetencyjne między admirałami a generałem MacArthurem. No tak, on był w jakiejś mierze rozpolitykowany, chociaż to jego rozpolitykowanie się w ostateczności objawiało głównie jego wielką popularnością w samej Ameryce. W Ameryce traktowano go jako bohatera i to mimo tego właśnie, że ostatecznie no, przyszedł z Filipin, uciekł, czy się ewakuował.
Kazano mu uciec,
bo Roosevelt miał takie poczucie, że jak padnie w ręce Japończyków, no to będzie, że tak powiem, o to będzie obwiniany rząd, o to będzie obwiniany prezydent. Natomiast, więc potem oczywiście on był kilka razy w ogóle brany pod uwagę jako kandydat republikański, kandydat na prezydenta, nigdy to nie zostało, nie zmaterializowało się. On się zawsze w ostatniej chwili cofał. On miał tak naprawdę jeden priorytet, to znaczy on bardzo chciał odzyskać Filipiny, to znaczy bardzo chciał wyzwolić Filipiny od Japończyków, niejako no, to miałoby się rodzaj takiej ekspiacji za tę ewakuację w 1942 roku. No i to się ostatecznie udało. To znaczy on wynegocjował z Rooseveltem takie prowadzenie wojny, żeby jednak Filipiny były celem. Dla Roosevelta to była kwestia oczywiście no, wykazania się rozmaitymi sukcesami na Pacyfiku w kampanii wyborczej. No, a dla MacArthura no, to taka trochę racja właśnie polityczno-moralna, można by rzec. No to się udało. Filipiny zostały wyzwolone. No a już koniec oczywiście, no to było pytanie, co zrobić z samą Japonią, więc pytanie o bomby atomowe, prawda, które początkowo panowało przekonanie, że zdobywanie Japonii będzie czymś niesłychanie bolesnym, przyniesie gigantyczne straty, będzie...
Co rzutowało bardzo na konferencję jałtańską, jak czytamy te procedury, protokoły z konferencji jałtańskiej, tak. To jak się wydaje, amerykańskim priorytetem jest tylko i wyłącznie udział Związku Radzieckiego w wojnie z Japonią.
No tak, to nawet już wcześniej, bo ten temat się pojawił i w Teheranie, i na takiej konferencji w Moskwie, gdzie podjęto decyzję o tworzeniu ONZ-u, Narodów Zjednoczonych. Tak, zgoda, oczywiście. No to było przekonanie, choć niektórzy uważają, że w Jałcie Roosevelt już powinien mieć świadomość, że broń atomowa jest czymś, jest istotnym czynnikiem i że on za daleko się posunął w tych nadziejach. To znaczy, że po prostu, krótko mówiąc, mitologizował ten udział Sowietów w wojnie. Tam podobno już dochodziły jakieś pierwsze sygnały, że Japończycy być może chcieliby negocjować. Sprawa do dzisiaj nie jest jasna. Natomiast, no, że przynajmniej w tym sensie się zafiksował trochę na tym temacie wejścia Stalina do wojny w Azji. Warto podkreślić, że przecież do 1945 roku i to już bardzo późnych miesięcy Związek Sowiecki nie był w stanie wojny z Japonią. Miał normalne stosunki dyplomatyczne z Japonią. Do tego stopnia to było absolutnie absurdalne, że Japończycy w ostatniej fazie, kiedy no zdali sobie już sprawę, że trzeba jakoś jednak negocjować, oczywiście przy wielkich oporach dowódców wojskowych, no to z kolei zafiksowali się na takim pomyśle, żeby to Stalin był pośrednikiem w negocjacjach amerykańsko-japońskich. Stalin w tej sprawie nic nie zrobił, to znaczy dostał tego typu sygnał, ale oczywiście absolutnie nie był zainteresowany.
Był zainteresowany wejściem do wojny i tak zdobyciem jakby tej strefy wpływów, która okazała się kluczowa zarówno dla najpóźniejszych wydarzeń w Chinach, jak i całej masie różnych zdarzeń, które mają miejsce po wojnie.
Wejście do Mandżurii, do Korei Północnej, tak.
Oczywiście. No dobrze, ale to w takim razie wspomnijmy o polityce, czyli o 1944 roku. Mówiliśmy, że MacArthur zawsze coś tam próbował być tym kandydatem, ale potem się okazywało, że jednak nim nie jest. W 1944 roku no bardzo już chorujący prezydent Roosevelt wygrywa wybory. No i co ciekawe dla późniejszej polityki, zmienia wiceprezydenta, co jest, jak się wydaje, kluczowe dla polityki amerykańskiej lat powojennych.
Oj tak, to jest niesłychanie ważna zmiana, czy ważna decyzja. Ja napisałem tak trochę cynicznie we wstępie, już w pierwszym rozdziale swojej książki, że no, Roosevelt, jakkolwiek by to nie brzmiało brutalnie, umarł w odpowiednim momencie, ani za wcześnie, ani za późno. No bo gdyby zmarł, że tak powiem, jeszcze przy wiceprezydencie Henrym Wallace'ie, no to Biały Dom wpadłby w ręce człowieka, który był przekonany o tym, że absolutnie trzeba się odsłonić przed Sowietami. On w 1945 roku w takich wewnętrznych dyskusjach no, na przykład proponował przekazanie, dopuszczenie Sowietów do tajemnic broni atomowej. No, wyobraźmy sobie, że coś takiego by się zdarzyło. Zmieniono go rzeczywiście latem 1944 roku na Harry'ego Trumana, senatora bardzo zasłużonego w takim kontrolowaniu władz amerykańskich w prowadzeniu wojny. On przewodniczył takiej bardzo kluczowej komisji, która po prostu pilnowała, żeby nie marnowano pieniędzy i nie dokonywano nadużyć. No i Truman oczywiście nie miał tego typu nastawienia. On się kompletnie nie orientował w dyplomacji, ale nie miał, jakby nie był w naturalny sposób prosowiecki, co się potem, prawda, okazało po wojnie. A z kolei umarł na tyle wcześnie Roosevelt, bo gdyby był, że tak powiem, prezydentem przez cały 45 rok na przykład, no to Sowieci chyba by jednak wykorzystali jeszcze pewną taką no, dyplomatyczną słabość Ameryki. No jest taki zapis, to pisał Sergo Beria, syn szefa NKWD, Ławrentia Berii, że Stalin miał podobno powiedzieć po śmierci Roosevelta, że no teraz już nie pójdziemy dalej na zachód. A gdyby Roosevelt żył, to byśmy zaryzykowali. No oczywiście to pójście na zachód to nie byłoby oczywiście wojskowe pójście, tylko bardziej...
Na przykład neutralne Niemcy pod rosyjskim wpływem.
No tak. I próba jakiegoś większego jeszcze mącenia w krajach zachodniej Europy, prawda? Bo ono nastąpiło po wojnie, to znaczy komuniści tam odgrywali
Włochy
rolę de facto.
Włochy i Francja pod tym
tak
względem
jest,
były
tak
bardzo
jest.
Ciekawe.
Tak jest, ale Sowieci się jednak powstrzymywali, bo już mieli takie poczucie, że z Trumanem wszystkiego nie przeforsują. Natomiast no, w przypadku Roosevelta to mogło tak by być, więc no, ta śmierć nastąpiła w porę, no, aczkolwiek brzmi to, mówię okrutnie. Istnieje ileś tam relacji, że no, w samej Jałcie Roosevelt już, to Hopkins powiedział, jego bardzo bliski przyjaciel i doradca, no, że Roosevelt rozumiał mniej więcej połowę tego, co się do niego mówi. I to niektórzy oczywiście na choroby składają pewną ustępliwość Roosevelta, chociaż była to też chyba koncepcja polityczna. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No dobrze, ale to w takim razie, czy Ameryka w takim razie nieświadomie w wyniku II wojny światowej stała się tym supermocarstwem? W pierwszej naszej audycji, kiedy mówiliśmy o tej drodze do tego, cytowaliśmy wydawcę Life'a, który trochę wieszczył taką drogę przed Ameryką. To trochę niechcący? Znaczy Roosevelt nie miał tej świadomości, a jeszcze bardziej jej nie miał Truman?
Nie, no Roosevelt miał świadomość, że generalnie trzeba działać na rzecz mocarstwowości Ameryki i to się przejawiało różnymi ruchami w tych rejonach, gdzie to nie kolidowało zupełnie z Sowietami, prawda? No więc, no,
kosztem Francji i Wielkiej Brytanii.
Kosztem, no nie zawsze nawet kosztem, ale na przykład no, budowa, czy instalowanie baz w różnych rejonach świata. No to była polityka już jakby obliczona na to, żeby mieć maksymalnie duży wpływ. To było na przykład, to się tak naprawdę stało po wojnie. wojnie, ale na przykład wchodzenie, chociaż w przypadku Arabii Saudyjskiej u schyłku wojny, na przykład wchodzenie na przykład na rynek naftowy, prawda? Wcześniej to był monopol brytyjski. No, firmy amerykańskie się tam zaczynają rozpychać w zamian za dostawy sprzętu. Najpierw władca Arabii Saudyjskiej, później szach Iranu dają firmom amerykańskim dostęp. Wielka Brytania jest zmuszona się na to zgodzić, no bo jest już tym uboższym krewnym, jest tym słabszym w tym momencie partnerem zainteresowanym w tym, żeby im darowano pożyczki wojenne, co się zresztą po części staje. Amerykanie rzeczywiście nie są tak brutalni i chciwi jak po pierwszej wojnie światowej. To znaczy rzeczywiście kierują się już jakby priorytetami politycznymi. No więc tego typu posunięcia to jest oczywiście budowanie mocarstwowości. No potem sięgnięcie po wyspy na Pacyfiku jako tak zwane powiernictwa, prawda? To są wyspy kontrolowane podczas wojny przez Japończyków. Więc to wszystko jest budowanie. No plus jednak Roosevelt był zawsze rzecznikiem zbrojeń. To znaczy nie chciał, żeby Ameryka była rozbrojona. Znaczy ona miała być silna. Najpierw to się zaczęło od marynarki i lotnictwa, ale później także objęło armię lądową. Więc z tego punktu widzenia to jest paradoks. On był zasłużony dla amerykańskiej mocarstwowości. Nie rozumiał jednakowoż konfrontacji ze Stalinem. Oczywiście jest pytanie, czy on miał narzędzia na to, żeby Stalina skuteczniej powstrzymać. Tu są różne teorie formułowane. Na przykład to, że on powinien bardziej limitować te dostawy do Sowietów i bardziej szantażować, bardziej grać właśnie tym drugim frontem. No ale tego nie rozstrzygniemy, bo tak naprawdę no, to zawsze jest historią alternatywną, że nie wiemy, czy istniały inne drogi. Natomiast no, nie miał świadomości zagrożenia sowieckiego, bo i w Teheranie, i w Jałcie, można powiedzieć, słowami samymi no, ustępował Stalinowi. No i to oczywiście jest coś, na co się potem Związek Sowiecki mógł powoływać.
Ale czy to nie było jednak tak, że z punktu widzenia Ameryki Rosja wydawała się być może bezpieczniejszym partnerem, na przykład niż Wielka Brytania od któregoś momentu? Czyli mówiąc tak najkrócej, nie miała tych ambicji w amerykańskiej strefie wpływów, nie miała tego wszystkiego, co było realną groźbą w tej takiej wielkiej kapitalistycznej rywalizacji, więc wydawała się być może bardziej ograniczona. Już nie mówiąc o tym, że chyba w Ameryce istniał taki też element pogardy, patrzenia na bardzo zacofany kraj, bo to chyba jednak też była pewna konstatacja.
No w czasie wojny to akurat oni nie do końca nie mieli rozeznania, czy on jest taki bardzo zacofany, bo pojawiała się propaganda taka prosowiecka, która przedstawiała ten kraj jako znacznie bardziej rozwinięty, a wręcz podobny do Stanów Zjednoczonych. Były takie artykuły i to w czołowych amerykańskich gazetach. Natomiast rzeczywiście do pewnego momentu elity amerykańskie są bardziej nieufne wobec Wielkiej Brytanii. Zgoda. To z bardzo wieloma się, że tak powiem, rzeczami łączy.
Także no, historycznymi.
Historycznymi, z pewną rywalizacją. No, na przykład wcześniej w Chinach, prawda, czy w ogóle na Dalekim Wschodzie, ale też i z takim, z drugiej strony z retoryką antykolonialną. Amerykanie na przykład przez całą wojnę podejrzewali Churchilla, że on, że tak powiem, różne pomysły wojenne podporządkowuje no, zamiarom utrzymania swojego imperium kolonialnego.
No to prawda, ale to jak wyliczali w amerykańskiej prasie, ile dywizji on ma w Indiach czy w Birmie, no tak, a ile tak, ma tak na tych frontach, których decyduje się wojna.
To prawda, no ale właśnie to budziło wielkie emocje. Natomiast no, zajmowanie, powiedzmy tam, nie wiem, Polski, Rumunii, czy no, krajów Europy środkowo-wschodniej, to nie budziło specjalnych emocji. To znaczy były oczywiście osoby, które ten temat poruszały. Na przykład członkowie kongresu z okręgów, w których Polacy byli istotną siłą wyborczą. Ale no, można powiedzieć, że na samych szczytach władzy tak wielkie emocje nie budziło. No, są wypowiedzi Roosevelta dość nieprzyjemne o tym, że w zasadzie on zamierza, że tak powiem, pozwolić Stalinowi na skomunizowanie tego regionu. To się oczywiście potem z 1945 roku zaczyna zmieniać, bo oni mają zaczynają mieć taką świadomość, że to wszystko są naczynia połączone, że krótko mówiąc, jak w każdym razie nie protestowali przeciwko zdominowaniu Bułgarii, no to później będzie z kolei dążenie do tego, żeby osaczyć Turcję, prawda? I to zresztą był jeden z konfliktów w 1946 roku. Więc no to wtedy oczywiście pojawiła się już taki pogląd, że należy powstrzymywać Sowietów, prawda? No stąd potem ta doktryna Trumana containment, czyli powstrzymania.
Natomiast choć tak naprawdę Ameryce, jak rozumiem, dzwonki rozdzwoniły się w 1948-1949 roku, kiedy utracono Chiny.
No tak, aczkolwiek no tak, ale rozdzwonił się jednak wcześniej, no bo nie byłoby ustawy o pomocy Grecji i Turcji w 1947 roku i nie byłoby planu Marszala. No plan Marszala był jednak wielką operacją ratowania kapitalizmu w Europie, więc oczywiście Chiny były pierwszą dużą porażką w powstrzymywaniu, ale tam z kolei była też pewna wątpliwość, co należy robić, bo administracja Trumana nie była szczególnie gorliwa we wspieraniu Chiang Kai-sheka. To zresztą było już w czasie wojny widoczne, że niektórzy politycy i niektórzy generałowie amerykańscy uważają, że no Chiang Kai-shek źle rządzi Chinami.
No tak,
że
no, ale to tutaj doświadczenia 1944 roku zdecydowały o tym, jak się wydaje, właśnie wojenne, kiedy to japońska ofensywa w dużym stopniu rozbiła chińskie siły, pokazało, że no, Chiny nie są tym partnerem, który na przykład może w Azji zastąpić Armię Czerwoną. Tak zgoda. Z gruba mówiąc, prawda?
Zgoda. Roosevelt kilka razy próbował pasować Chiny na czwarte mocarstwo rządzące światem, czy takie właśnie jednego z czterech policjantów, który będzie nadzorował świat, no, ale potem się okazywało, że to jest, że tak powiem, zupełnie na wyrost. Znaczy, to jest kraj ogromny, ogromnych możliwości, ogromnego potencjału, ale bardzo słaby, także w sferze militarnej. Tak, zgoda.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy podsumować i popatrzeć na to z punktu widzenia właśnie także tej struktury wewnętrznej, tego, co się dzieje w polityce amerykańskiej, to Ameryka dorasta do roli tego pierwszego mocarstwa świata w tym czasie. Amerykańskie elity polityczne, ale też społeczne dostrzegają to zjawisko i mówiąc najkrócej, czując się w siodle, będą myślały w 46, 7 w następnych latach już o świecie jako o odpowiedzialności Ameryki?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że na przykład no, takim charakterystycznym przykładem to właśnie dotyczy już lat czasów po wojnie, aczkolwiek zaczyna się to w 1945 roku. No, na przykład pojawia się ta idea, żeby umacniać wpływy Ameryki na świecie przez pomoc gospodarczą. To była idea właśnie Henry'ego Luce'a. On zawarł to w tej swoim słynnym tekście z Life'a, bo on zakładał, że no właśnie ta Pax Americana będzie taką pokojową Pax Americana. I to jest oczywiście pierwsze posunięcie, to jest uchwalona w 1946, ale debatowana w 1945 pożyczka dla Wielkiej Brytanii. To jest darowanie większości długów Anglii, ale też pożyczka. No a potem to będą kolejne ruchy. A Amerykanie przekazują bardzo duże sumy, wbrew pozorom, także za pośrednictwem takich organizacji jak UNRWA, dla siebie egzotycznych krajów, także do Europy Wschodniej. Początkowo przecież nie jest oczywiste, że one będą skomunizowane. No a takim apogeum tego jest oczywiście plan Marszala. No, plan Marszala, który jest no, ogromną operacją. I to jest operacja, która no, w jakimś sensie zaważyła na losach świata. Tego się nie da w ogóle przecenić.
No dobrze, to bardzo to też ciekawy wątek. Myśmy trochę zlekceważyli dzisiaj fronty i militaria, ale to trochę tak specjalnie. Chciałem spojrzeć na to budowanie Ameryki trochę od środka, a nie z tej linii frontu, o której często zresztą w audycjach mówiłem, więc była to pewna rezygnacja świadoma. No ale ten plan Marszala pobudza moją wyobraźnię jako temat dla naszej kolejnej rozmowy, także już się chyba umawiamy jak zawsze. Bardzo jeszcze raz dziękuję, Piotr Zaremba, autor zbioru książek na temat amerykańskiej polityki, a ostatnio wydanej książki Demokracja Zwycięska, czyli Ameryka Roosevelta i Trumana w II wojnie światowej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dobranoc Państwu.